Jest godzina 8:37. Słuchają Państwo poranka wnet w Radiu Dwóch Stolic i Radiu Dwóch Prędkości. Bogdan Szafrański, Instytut Polonia, jest gościem poranka wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Przenosimy się teraz myślami za ocean i porozmawiamy przez chwilę na temat pana Navarro, o tym ekonomiście i najbliższym doradcy prezydenta Trumpa. Już pan w poranku wnet mówił, ale teraz może wejdziemy w głębie tego sposobu myślenia najbliższego doradcy ekonomicznego prezydenta Donalda Trumpa.
Zacznę może od tego, że tydzień temu w tygodniku Polityka ukazał się artykuł na temat Petera Navarro o dość znamiennym tytule Szaleniec Trumpa. Są ekonomiści, a te tezy są powtarzane, jak widać, przez politykę, że Peter Navarro, najbliższy doradca i można powiedzieć doradca, który ma największy wpływ na sposób myślenia o gospodarce światowej i amerykańskiej, Peter Navarro, no jest właśnie szalony. Ja się z tym nie zgadzam. Byłem kiedyś studentem Petera Navarro i o kilku jego przemyśleniach ekonomicznych chętnie się podzielę, o tych jego przemyśleniach, bo wydaje się, że są one trafne, a trafne są również dlatego, że wprowadzane w życie przez Donalda Trumpa spowodowały, że gospodarka amerykańska z poziomu wzrostu 1-2%, który się utrzymywał za czasów Obamy, no, osiągnęła poziom wzrostu 3%, a celem Trumpa jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego gospodarki amerykańskiej 4%.
Ale jaki wkład w ten sukces ma pan Navarro i jego koncepcja ekonomiczna?
Peter Navarro, po pierwsze, o czym akurat pisze artykuł, autor artykułu w Polityce, przede wszystkim zajął się rolą Chin w gospodarce światowej i relacjami między Stanami a właśnie Chinami. I Peter Navarro uważa, że sposób działania Chin na arenie międzynarodowej jest nieuczciwy, szczególnie nieuczciwy wobec Stanów Zjednoczonych. I teraz mamy tą walkę pomiędzy tymi wielkimi, dwoma największymi gospodarkami o zmianę relacji gospodarczych. Jeśli się spojrzy na wzrost gospodarczy i na sposób liczenia dochodu narodowego, to składa się ona w taki najbardziej prosty sposób z czterech elementów. Konsumpcja, inwestycje, wydatki rządu oraz eksport netto. Eksport netto, czyli eksport minus import, i ponieważ import jest dużo większy amerykański od eksportu, to Peter Navarro uważa, że jeśli się doprowadzi do zrównoważenia eksportu z importem, to wówczas wzrost gospodarczy amerykański się zwiększy. No i być może, że właśnie jednym z elementów tego wzrostu gospodarczego jest właśnie ten...
Ale czy to jest odkrycie na miarę Kopernika, czy to jest alfabet ekonomiczny?
Nie, to po jest prostu alfabet, tak jest. Tak. Z tym, że inni ekonomiści uważają, że to nie zadziała. Peter Navarro uważa, że to zadziała i Trump również tak uważa. Na razie praktyka pokazuje, że chyba to działa. Co więcej, można powiedzieć o Peterze Navarro, że nie jest on ekonomistą, który opiera się na tym, co czytał, czego się nauczył, ale on obserwuje praktykę, analizuje i wyciąga wnioski. To zresztą dlatego owych ekonomistów, często noblistów, strasznie drażni, że zamiast opierać się na tym, co jest napisane, Peter Navarro praktykuje ekonomię i wpływa na tą praktykę. Tak widać dość skutecznie, bo żeby jeszcze dodać, to odkąd Trump jest prezydentem, to nie tylko nastąpił wzrost gospodarczy, ale giełdy amerykańskie, ich wartość, kapitalizacja wzrosła o około 6 bilionów dolarów. No, dla porównania polski dochód narodowy to jest około 400 miliardów dolarów. Czyli mówimy tutaj o kilkunastokrotnym wzroście wartości, no można powiedzieć, majątku Amerykanów, którzy są w dużej mierze inwestorami na giełdzie.
Oś konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Chinami często komentujemy, ale też jest inna oś konfliktu gospodarczego między Stanami Zjednoczonymi a Europą. Co pan Navarro sądzi na temat strefy euro i euro waluty, która miała kiedyś w przeszłości, założenie było takie, że stanie się równie międzynarodową walutą jak dolar amerykański i będzie właściwie konkurować z dolarem amerykańskim.
Tak, oczywiście takie były założenia twórców euro, że uda się stworzyć walutę wspólną, która będzie wspierana przez potężną gospodarkę europejską, która do pewnego stopnia jest porównywalna, choć nadal jest dużo mniejsza od gospodarki amerykańskiej, mówię o całej Europie. To jest gospodarczo mimo wszystko jeszcze organizm mniejszy, ale wydawało się twórcom, że ta waluta będzie rzeczywiście konkurentem. Natomiast Peter Navarro zauważa pewną rzecz i dlatego przede wszystkim atakuje Niemcy i denerwuje, można powiedzieć, panią, czy denerwował panią Angelę Merkel stwierdzeniem, że jest to waluta, która przynosi korzyści tylko Niemcom. Jak to działa według Navarro? Mianowicie po to, żeby ta waluta w jakiś sposób działała, jest pewnym uśrednieniem wartości poprzednich walut, czyli są tu słabe waluty, średniej, nazwijmy to mocy waluty i mocne waluty, jak na przykład kiedyś była marka niemiecka. I teraz ta uśredniona waluta jest za słaba, czyli jest niedowartościowana dla gospodarki niemieckiej, a za silna dla takiej gospodarki jak grecka. W ten sposób pomaga waluta euro w eksporcie niemieckim, tak jak niedowartościowana waluta, czy zdewaluowana waluta, działa normalnie, a ona działa w sposób taki, powiedziałbym, pod przykryciem euro, który jest niedowartościowany dla tej gospodarki. I jak dwa lata temu Peter Navarro o tym powiedział w Financial Times, że tak uważa i powinno się coś zmienić, można powiedzieć, że wywołało to dość duży rezon pani Angeli Merkel, która mówi, przecież my nie wpływamy na bank europejski, oni tam emitują euro, ale ona, jakby powiedzieć, nie znając się na ekonomii, jakby nie zauważała różnicy, kto zarządza walutą, a jak skonstruowana jest ta waluta.
No, ale jaką przyszłość w walucie euro wieszczy pan Navarro?
No, jednym z pomysłów, ja akurat nie słyszałem, żeby pan Navarro to mówił, ale pewnie może tak myśleć, jednym z pomysłów, żeby euro dalej funkcjonowało i na przykład jest to pomysł, który wspierany jest przez niektórych ekonomistów niemieckich. Najlepsze dla waluty euro byłoby wyjście gospodarki niemieckiej jako pierwszej z tej waluty i przywrócenie marki, która byłaby odpowiednia swoją siłą do tej gospodarki. Czy kiedykolwiek to nastąpi, raczej widać, że Niemcy korzystają z tej niedowartościowanej w stosunku do ich gospodarki waluty i raczej politycy niemieccy w tym kierunku nie pójdą. Ale Peter Navarro uważa, że to jest fałszywa waluta, korzystna przede wszystkim dla Niemiec. Co zresztą niedawne badania potwierdziły.
Ta asymetria, jeśli chodzi o eksport, import jest nie tylko między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, ale też między Niemcami a Stanami Zjednoczonymi.
Tak.
I tutaj tli się gdzieś ten konflikt handlowy?
Tak, tak. To znaczy, kontynuując to wystąpienie sprzed dwóch lat Petera Navarro, związane było z pewnym zamysłem Petera Navarro i Donalda Trumpa, żeby po pierwsze, i to stało się wkrótce, zrezygnowano z rozmów o układzie handlowym między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Te rozmowy już są martwe. A jedną z przyczyn było to, że eksport z Unii Europejskiej, ale przede wszystkim z Niemiec, jest bardzo duży deficyt po stronie amerykańskiej. Jak się spojrzy na eksport, import polski, to jest stosunkowo zrównoważony. Jak jeszcze dojdzie import broni, która się szykuje, to pewnie to my będziemy mieć deficyt.
Zna pan doskonale Stany Zjednoczone. Przed chwilą gościem Poranka Wnet był minister Marek Suski. Przez chwilkę krótką rozmawialiśmy o ustawie 447. Pan minister powiedział, no nie rozmawialiśmy o tym w Stanach Zjednoczonych. Pana zdaniem ta ustawa, to że jest ona w Departamencie Stanu, tworzy jakieś niebezpieczeństwa dla polskiej gospodarki, czy też nie?
To zależy, kto będzie nią się zajmował i jakie będzie miał intencje po stronie amerykańskiej. Na pewno tak jak jest skonstruowana, w rękach osób, które nazwijmy to będą nieżyczliwe wobec Polski, może być bardzo niebezpieczne, bo może wiązać pewne działania amerykańskie w stosunku do Polski z realizacją tej ustawy, a ona jednak daje stronie amerykańskiej możliwość no, sporych nacisków natury politycznej. Gdy realizatorzy po stronie amerykańskiej, nazwijmy to, będą życzliwi wobec Polski, to być może się nic nie stanie i na to liczy strona rządowa polska. Natomiast nigdy nie wiemy, kto będzie realizował i jakie będzie miał intencje po stronie amerykańskiej.
Czyli tak jak ze strzelbą, może kiedyś wystrzelić, tylko tak nie jest. Wiadomo kiedy.
Tak jest. Ta groźba jest i lekceważenie tej groźby moim zdaniem nie jest najlepsze.
Myślę, że będzie jeszcze okazja porozmawiać o dalszym zapleczu tych mózgów gospodarczych prezydenta Trumpa, bo pewno nie tylko pan Navarro jest doradcą ważnym, ale też są inne osoby, które wzywa do siebie prezydent Donald Trump i z nimi rozmawia o gospodarce, chociaż sam jest też wybitnym specjalistą od biznesu i gospodarki.
No, jest praktykiem i pewnie dlatego tak bardzo lubi Petera Navarro, bo Peter Navarro w dużej mierze opiera się na praktyce i przemyśleniach o tej praktyce gospodarczej, nie opiera się jedynie na teoretycznych rozważaniach, które cechują większość ekonomistów akademickich.
Czy gdzieś kiedykolwiek Peter Navarro powiedział coś na temat gospodarki polskiej, na temat Polski?
Nie słyszałem, ale jako ciekawostkę powiem, że gdy byłem jego studentem, to był koniec lat 80. Uczył mnie w szkole biznesowej strategii korporacyjnej i pierwsza lektura to był manifest komunistyczny Marksa. Bardzo się zdziwiłem, poszedłem do profesora, mówię, ja jestem z kraju właśnie komunistycznego. Nigdy tam nie czytałem, nikt nie kazał nam tego czytać. Powiedział mi, jak pan przeczyta, to pan zrozumie, jest to najlepszy opis XIX-wiecznej, z połowy XIX wieku gospodarki kapitalistycznej, a później się zmieniała, o czym będę mówił na następnych wykładach.
Bardzo serdecznie dziękuję. I o czym będziemy mówić w kolejnych Porankach Wnet? Pan Bogdan Szafrański, Instytut Polonia, był gościem Poranka Wnet. Jest na zegarze godzina 8:51. To w takim razie, skoro rozmowa o Donaldzie Trumpie i o Stanach Zjednoczonych i o ekonomii, to sięgniemy do płytoteki Wojciecha Cejrowskiego i posłuchamy piosenki country. A gościem Poranka Wnet jest profesor Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Te wielkie daty się zbliżają szybkimi krokami. 1, 2, 3 maja. 1 maja, 15. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Coś specjalnego Narodowe Centrum Kultury przygotowuje?
Tak, rzeczywiście wiele ciekawych, interesujących, budujących, wspólnotowych działań edukacyjnych, animujących, a przede wszystkim kulturalnych. Jednym wspólnym mianownikiem jest wspólnota i wspólnie się świętujemy.
Ale jak? W jaki sposób? Co? Gdzie?
Zaczynamy 30 kwietnia na Błoniach PGE Narodowy w Warszawie. Tam wielki koncert i wybitne gwiazdy. Rock, pop, pop, folk, no takie nazwy choćby jak Laocze, jak Golec Orkiestra, jak Daria Zawiałow. Jest wiele, wiele, wiele naprawdę wybitnych polskich artystów. Chcemy pokazać Europie, że Polska artystami stoi i chcemy, żeby wszystkie oczy z Berlina, Brukseli, z Paryża, z Londynu, z Madrytu były skierowane właśnie na Warszawę. Koncert z 30 na 1, bo tak rzeczywiście było przystąpienie Polski do Unii Europejskiej.
To jest taki koncert, który będzie trwał przez całą noc. Zacznie się o której godzinie?
Zaczynamy o 19.30. Będzie mała rozbiegówka, żebyśmy chwilę opowiedzieli o idei wejścia Polski do Unii Europejskiej, żebyśmy powiedzieli trochę o Unii Europejskiej, a później już rozpoczyna się koncert.
Oczywiście na początek koncertu wystąpi pan Timmermans, żebyśmy wiedzieli, kto jest symbolem Unii Europejskiej, kto rządzi w Komisji Europejskiej, bo nie, to ważna postać.
Nie, zdecydowanie nie. Koncert ma charakter stricte kulturowy i ma pokazać, co Polaków łączy. 15 lat w Unii Europejskiej, ale ponad 1000 w Europie i o tym nie zapominajmy, bo to jest jakby podstawowa cecha, która jest.
Powiedział pan na błoniach Stadionu Narodowego, czy trzeba gdzieś kupować bilety, wejściówki, rejestrować się, czy też można po prostu przyjść, posłuchać koncertu i wyjść w dowolnym momencie.
I to jest gwóźdź programu. Koncert jest bezpłatny. Koncert jest bezpłatny, warto po prostu przyjść razem z rodzinami, z bliskimi, ze znajomymi. Wszyscy, którzy przyjeżdżają, są mile goszczeni na tym koncercie. Ale już jeden dzień później, to jest zaczynamy 1 maja w Łazienkach Królewskich, tam o godzinie 11 do godziny 18 piknik. Piknik rodzinny dla rodzin z dziećmi i bez dzieci, dla młodszych i starszych, dla singli i dla singielek. Dla po prostu wszystkich, żeby wspólnie bawić się, przede wszystkim edukować, bo ta edukacja jest zdecydowanie nam potrzebna. Za to wieczorem wybieramy się do Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Tam zostało jeszcze kilka biletów sprzedaży i wystąpi NOSPR, wybitni artyści z Katowic. Dołączy do nich Dzimek, który jest bardzo dobrze, no takim bym powiedział, z znakiem takim od marketingowym, ale przede wszystkim takim potencjałem kulturowym, o tak by to najlepiej brzmiało, Polski z zagranicą, bo rzeczywiście wielkie gwiazdy z Los Angeles tweetują to, co Dzimek robi i właśnie warto o tym przypomnieć. A czwartego...
Dzimek jest filozofem, poetą, malarzem.
Krzesimir Dębski. Tak. Okay. Tak, ale to właśnie, żeby te trochę zastanowić się, co kryje się pod tą nazwą Dzimek, rzeczywiście. Czwartego wszyscy na Plac Piłsudskiego do Warszawy. Tam chórami będziemy przypominali razem z trzecim programem Polskiego Radia 15 wybitnych utworów, które gościły na liście Trójki i żebyśmy wspólnie je zaśpiewali. Ale oprócz tego wystawa. Wystawa Ojcowie Założyciele Unii Europejskiej, która będzie prezentowana na krakowskim Przedmieściu przed Kordegardą, Galerią Narodowego Centrum Kultury, vis-a-vis Pałacu Prezydenckiego w obrębie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tam chcemy przypomnieć te takie wielkie postacie, które dzisiaj właśnie są często, wydaje mi się, jakoś pominane. Czyli Schumann, ale również Jan Paweł II, jak również Ratzinger, Edyta Stein. To są wielkie postacie ojcowie i matki założyciele, bym powiedział swoiści protoplaści Unii Europejskiej. Co ważne, ta wystawa jest również do pobrania na stronach Narodowego Centrum Kultury www.nck.pl i tam można bezpłatnie pobrać. Żeby nie tylko w Warszawie, ale również w swoich lokalnościach mieć możliwość jakby skorzystania z tej wystawy bezpłatnie. Pobrać ze strony, wydrukować na drukarkach czy na ploterach i w swoich społecznościach coś będziemy mieli. I ostatnia rzecz. Mianowicie dla dzieci i dla młodzieży przygotowujemy książkę poświęconą krajom członkowskim Unii Europejskiej, żeby zaprezentować bogactwo. Tak jak pisał Dibuła, w różnorodności jest piękno, ale wspólnym tym mianownikiem są wartości. Wartości europejskie, a jakbyśmy tak trochę sięgnęli do przeszłości, tym wspólnym mianownikiem było wcześniej chrześcijaństwo.
Chociaż nie wszyscy politycy europejscy do tego dziedzictwa akurat się przyznają, bardzo warszawocentryczne są te obchody.
I tak i nie. To znaczy, rzeczywiście trzeba było gdzieś te wszystkie reflektory skierować na jeden punkt, żeby zebrać kilkunastu wybitnych artystów w jednym miejscu, żeby nie byli po prostu rozproszeni, żeby to był duży koncert. Ale proszę pamiętać, że w przypadku wystawy, ta wystawa może gościć we wszystkich lokalnościach. Również wojewodowie, z tego co wiem, przygotowują w województwach różne wydarzenia związane z 15-leciem wejścia Polski do Unii Europejskiej. Więc z jednej strony mamy centralne wydarzenia, bo zaraz by się pojawiło, że państwo polskie nie organizuje centralnych wydarzeń, że to jest źle widziane, więc właśnie organizujemy, ale z drugiej strony pojawiają się bardzo dużo różnych inicjatyw o charakterze regionalnym i lokalnym. Więc i tak, i nie, czyli wszyscy razem wspólnie świętujemy.
Gdzieś w cieniu pozostaje ten Dzień Flagi, czyli 2 maja i 3 maja, czyli święto Konstytucji 3 maja.
Nasi przyjaciele z Biura Niepodległej organizują na 2 maja specjalne wydarzenia. Pan dyrektor Kowalski, który wczoraj ogłosił, jakie działania będą podejmowane. Są w Narodowym Centrum Kultury kwestie związane z barwami, z flagą są bardzo żywotne. Chciałbym przypomnieć, że w zeszłym roku przygotowaliśmy kampanię społeczno-edukacyjną, żeby nie mazać po fladze, czym są barwy narodowe, jakie jest znaczenie. Nie tylko wśród heraldyków, żeby to było, żebyśmy posiadali tą wiedzę, ale przede wszystkim jakby zwykłych obywateli. Bo kiedy oglądamy różnego rodzaju widowiska sportowe, nie zawsze te flagi powiewają tak, jak powinny, bo pojawiają się różnego rodzaju dopiski. Ale co wydaje mi się istotne, na co zwrócił wczoraj dyrektor Kowalski, że ta flaga, że dobrze, żeby tą flagę mieć codziennie, żeby pokazywać ją w naszej przestrzeni, w szczególności tej przestrzeni społecznej, bo jeszcze nie tak dawno mieliśmy po prostu tylko kilka dni w roku, kiedy tą flagę można było wywieszać, a teraz przez cały rok i warto się cieszyć. Co do konstytucji, rzeczywiście to też jest taki stały punkt na mapie i te wydarzenia są organizowane przez kancelarię pana prezydenta.
Gdyby dziś było referendum o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, zagłosowałby pan na tak?
Zdecydowanie na tak. Badania społeczne jednoznacznie wskazują, że około 86% Polaków jest nastawionych proeuropejsko. My jesteśmy Europejczykami, my byliśmy Europejczykami i śmiem twierdzić, że będziemy dalej Europejczykami.
I to jest proroctwo, które na pewno się będzie sprawdzać przez najbliższe lata. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Profesor Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury, był gościem Poranka.
Dziękuję.
A przy telefonie w niemieckiej części Zgorzelca redaktor Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Europie mowa, Europa... Referendum, gdyby było, to dzisiaj też oczywiście tak by było, ale Die Welt się strasznie dziwi, a właściwie Filip Fritz, który pisze z Warszawy o tym, dlaczego Kaczyński nagle jest niby proeuropejski. No to jest zaskakujące w ogóle, no bo wiadomo, dlaczego Kaczyński ma być proeuropejski, skoro on jest Kaczyński. No ale okazuje się, że to zdziwienie, które wyraża Die Welt, później znajduje pewne zaprzeczenie w tym, co pisze dalej. Pisze natomiast Fritz, że partia rządząca w Polsce PiS jest nerwowa. Są wszyscy zdenerwowani, bo odbędą się niebawem wybory do Parlamentu Europejskiego, a to jest sprawdzian dla wyborów parlamentarnych jesienią. Ma tutaj w zasadzie rację, tylko nie wiem skąd ta nerwowość, no bo jak się przyjrzeć sondażom, wygląda to nie najgorzej, aczkolwiek na pewno mogłoby wyglądać lepiej. Bardzo zdziwiony jest Filip Fritz, że Jarosław Kaczyński mówi Polska serce Europy. No niesamowite, mówi Fritz. Nareszcie tak bardzo proeuropejsko wypowiada się Kaczyński, jak nigdy dotąd. Nigdy tego nie mówił. Zdaje się, że pamiętam to jeszcze z podstawówki, że mówiono, że Polska to serce Europy, a to było jedną epokę wstecz. To było w zupełnie innych czasach. i chodziło o miejscowość Piątek, zdaje się, w Warszawie, w Polsce, i w Warszawie mówiono wtedy, tak, Polska leży w centrum Europy. No ale oczywiście tutaj na myśli ma Fritz coś zupełnie innego. Dla niego Europa to wyłącznie Unia Europejska, reszta to jest jakiś nieistotny do tej Unii Europejskiej dodatek. Polska, serce Europy. No więc to bardzo zirytowało Fritza, i który cytuje dalej Kaczyńskiego słowami z konwentu w Lublinie. Mówimy nie do euro, nie do cen europejskich, mówi Kaczyński, zwracając się do publiki, twierdzi Fritz. I to jest ta po prostu stara krytyka Unii Europejskiej. No więc jak można jedno z drugim powiązać? Znaczy co, Duńczycy są antyeuropejscy, bo mają swoją koronę? Szwedzi są antyeuropejscy? A ceny europejskie podobają się tak bardzo Fritzowi? Wielu Niemcom na przykład te ceny się zupełnie nie podobają, zwłaszcza tym, którzy mieszkają tutaj w niemieckim Zgorzelcu i w piątek, w sobotę suną, korki są wtedy dość duże za mostem do polskiego Zgorzelca, żeby w sklepach Carrefour czy innych nabyć tańsze produkty. Nie zawsze o tej samej jakości mówią, ale tańsze, a po prostu cena też odgrywa pewną rolę. No więc krytyka Kaczyńskiego jest olbrzymia i mówi Fritz, że właśnie mamy rok wyborczy w Polsce, a gdyby się okazało, gdyby się, nie daj Boże, tego oczywiście w tekście nie ma, ale można sobie wyobrazić, że powinno być, gdyby PiS jesienią znowu zwyciężyło wybory, wyszło jako najsilniejsza siła, to będzie niszczyć instytucje demokratyczne, jak sądy, i być może Polskę poprowadzić w kierunku autorytaryzmu, obawia się polska opozycja. O tym pisze bez przerwy już niemiecka prasa od lat 4, ale ciągle w formie jakichś obaw, że się obawia, że będą, że być może, że się wydarzy. To jest właśnie ten lęk. Jest niemieckie słowo Angst, znaczy strach, które swego czasu zostało słowem roku. Niemcy się zawsze czegoś boją, a to boją się, katastrofy ekologicznej, a to, że będzie cieplej niż być powinno, albo że będzie za zimno, albo za dużo deszczu, albo za mało. Zawsze są jakieś lęki. Zresztą mają świetnie rozwinięty system ubezpieczeń dzięki temu i ubezpieczenia oferuje się niemalże na wszystko. Natomiast jeśli polska opozycja, pisze tutaj Fritz, zdobędzie wystarczająco mandatów w Brukseli, a później, pół roku później, znowu wygra wyścigi, to wydaleni zostaną wierni PiS-owi sędziowie i dyrektorowie programów radiowych czy telewizyjnych. No to bardzo ciekawa wizja. Niektórzy politycy opozycji, pisze Fritz dalej, grożą nawet, że z powodu tych antydemokratycznych reform staną oni przed sądem. Od miesięcy przeciwnicy PiS mają coraz lepsze wyniki w sondażach. Polska może stać się niebawem dowodem na to, że uda się rzeczywiście w Europie odsunąć od władzy prawicowo-populistyczne rządy. No więc nadzieja jest oczywiście wielka. I cytuję tutaj Die Welt Piotra Burasa, z którym rozmawiał na ten temat z Instytutu Obywatelskiego, który wie oczywiście wszystko lepiej i doskonale potrafi wyjaśnić, dlaczego jest tak, a nie inaczej i dlaczego tak być może. Tutaj podają również, cytują wyniki sondażu Kantara, 35% dla Koalicji Europejskiej, jak się nazywa, i 38% aktualnie dla PiS-u, więc znaczy, że drepcze im po piętach. A trzeba pamiętać, że przecież ten PiS to jest okropna partia, która prowadzi teraz hecę przeciwko homoseksualistom. I tutaj wymienia, że właśnie zupełnie z nieznanych powodów Trzaskowski, członek PO, podpisał dla ochrony mniejszości seksualnych tak zwane oświadczenie LGBT w stolicy Warszawy i to doprowadziło do niesłychanej, zmasowanej krytyki jego i do nagonki na homoseksualistów, którym się zarzuca jakieś straszliwe rzeczy, jak wspieranie pedofilii czy też seksualizację dzieci. No w ogóle coś nieprawdopodobnego. I celem tej całej akcji PiS-u to był znowu strach, ten angst przeciwko homolobby. Podobne do tego, jak swego czasu usiłowano wystraszyć Polaków tymi biednymi uchodźcami. Jeżeli chodzi o biednych uchodźców, no to akurat wczoraj czytałem we Frankfurter Allgemeine Zeitung, to była kiedyś konserwatywna, dziś jest lewicowa jak wszystko, gazeta na pierwszej stronie, to się w ogóle nie zdarza temu dziennikowi, tytuł Świat kryminalnych klanów. O czym jest ten artykuł? Ten artykuł mówi, że polityka w sprawie uchodźców zawiodła, że przyjmowano ludzi nie wiedząc, kto to jest, że dzisiaj Berlinem rządzą wielkie arabskie rodziny przestępcze, że rządzą one tym miastem, że to one i na nich przypada większa część napadów rabunkowych, kradzieży, handlu narkotykami, oszustw, prania pieniędzy, napadów na ludzi. Więc straszliwe rzeczy, ale teraz policja będzie ostro atakować. No sobie wyobrażam, jak właśnie niedawno sprowadzono z Iraku jakiegoś gwałciciela, który dokonał potwornej zbrodni i zamordował swoją ofiarę w Niemczech. Prowadzono ją do Niemiec, przywieziono helikopterem i czytałem pod koniec w Bild Zeitung, że to uratuje tego młodego człowieka przed śmiercią, bo w Iraku za to wszystko, co zrobił, groziłaby mu właśnie kara śmierci. A więc jak będzie wyglądała sytuacja w Polsce po wyborach? No tego oczywiście jeszcze Fritz nie wie, on wie, w jakim kierunku to powinno pójść. Ma nadzieję na to, że jednak będzie wiosna, również uczestniczyła w koncercie rządowym. Ma nadzieję na to, że nie powstanie, ale jej nie wyklucza, koalicja między PiS a partią, w której w tej chwili są bardzo prawicowe, antyeuropejskie tony.
Konfederacja,
a zwłaszcza, że nie będzie z tej partii współuczestniczył we władzy pan Korwin-Mikke, który już w Parlamencie Europejskim pokazał Heil Hitler, a więc wiemy, czemu to wszystko służy i do czego to dąży.
Powiedział Jan Bogatko. Bardzo serdecznie dziękuję za ten przegląd prasy. Na zegarze jest godzina 9:14.